Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Czy pokój na Ukrainie jest coraz bliżej? Czy rozmowy toczą się korzystnie z polskiej perspektywy? Między innymi o tym, ale również o trwającej kampanii wyborczej niezmiennie w grach politycznych w Polskim Radiu Białystok będziemy dziś rozmawiać. Zapraszam, Adam Janczewski.
Gry polityczne.
Jest 9 po 13, a w studiu Polskiego Radia Białystok gościmy Andrzeja Aleksiejczuka z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I Szymona Popławskiego z Konfederacji.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
To zacznijmy od naszego krajowego podwórka, od najnowszego opublikowanego dziś sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mógłby liczyć na 33,2% głosów, popierany przez PiS Karol Nawrocki 25,6%. Trzeci wynik należy do Sławomira Mentzena z Konfederacji z poparciem na poziomie 11,5%. Dalej mamy Szymona Hołownię, który ma niewiele ponad 6%, Magdalenę Biejat 5,1%, Adrian Zandberg 3,2%, Marek Jakubiak 1,6%, Grzegorz Braun 1,4%, Joanna Senyszyn 1,2%, Krzysztof Stanowski 1,1%, pozostali kandydaci poniżej procenta, poniżej błędu statystycznego. To zacznijmy, jako że mamy przedstawiciela Konfederacji. 11,5% dla Sławomira Mentzena. Wygląda na to, że poważny zjazd zaliczył ostatnio kandydat w sondażach. Co na to Szymon Popławski?
Jeśli chodzi o sondaże, to musimy pamiętać, że to dalej są tylko sondaże, a tak naprawdę głównym wynikiem tego wszystkiego będzie głosowanie, które się odbędzie podczas wyborów prezydenckich. Musimy tutaj zaznaczyć też, że te wcześniejsze sondaże, też ciężko zakładać, że wszystkie były w pełni obiektywne. My cały czas zakładaliśmy o tym, że sondaże to są tylko sondaże. Nie pompowaliśmy się sami wzajemnie jakoś mocno tym, że to już jest pewna druga tura i że zwyciężymy, ale na pewno będziemy walczyć, bo jednak ten wynik, który jest dwucyfrowy, no nie skreśla nas wcale z walki o to, żeby do tej drugiej tury dotrzeć i tutaj nie będziemy zwalniać, bo też warto podkreślić, że z tego, co analizowałem ten sondaż, to jest tam chyba 8% osób niezdecydowanych jeszcze, na kogo będzie głosować. Także musimy dotrzeć do tych osób, które są niezdecydowane, dotrzeć do nich i pokazać im, że to właśnie Konfederacja jest tym młotem, aby przebić ten beton, który do tej pory nas...
A nawet 9,8% pytanych wybrało odpowiedź nie wiem, trudno powiedzieć. To jest chyba jeszcze duży elektorat do zagospodarowania. Andrzej Aleksiejczuk.
Powiem tak, nie tylko same ilości ludzi niezdecydowanych będą decydowały o tym, kto będzie naszym prezydentem, tak? A nasz prezydent to powinien być przede wszystkim, bo z mojego punktu widzenia polityka lewicowego, przedstawiciela lewicy i też i związków zawodowych, powinien prezydentem być ktoś, kto będzie rozumiał pracowników. Bo nasi pracownicy, którzy stanowią większość społeczeństwa tak naprawdę, bo emeryci to też pracownicy. Oni będąc w tym momencie na emeryturach, oni przecież wszyscy pracowali na nasz obecny PKB i jakby nasz dobrobyt, który w tej chwili doświadczamy, tak naprawdę został zbudowany na barkach ludzi, którzy w tej chwili są na emeryturach, a te emerytury wiemy o tym, że są coraz niższe. I kandydat na prezydenta przede wszystkim powinien pamiętać o tym, że ciąży na nim to dbałość o społeczeństwo, o to, żeby ten nasz współczesny dobrobyt nie zaczął nam uciekać. I to jest dla nas najważniejsze i nasza kandydatka Magda Biejat, ona jest dla nas gwarantem tego, tak? Także liczymy na to, że jej wyniki też poprawią się w samym już dniu wyborów, tak? I że będzie to bardzo znaczący wynik. Natomiast dla nas jest najistotniejsze właśnie przekazywanie poglądów.
Choć chyba musi być pan rozczarowany, że ten aspekt nie jest w centrum uwagi w tej kampanii wyborczej. Mówi się dużo o bezpieczeństwie, przede wszystkim o bezpieczeństwie. Mówi się o polityce międzynarodowej, o Unii Europejskiej, relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a temat pracowników czy emerytów wydaje mi się, że schodzi na dalszy plan.
Bo to jest najdroższy element funkcjonowania naszego i budżetu, i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętajmy, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych to jest prawie 400 miliardów złotych. To są potężne pieniądze. I o pieniądzach nikt nigdy nie lubi mówić, bo zawsze okazuje się, skąd te pieniądze trzeba pozyskać. I to jest w kampanii wyborczej najcięższy temat i takich tematów się nie porusza, ale nie wolno od nich uciekać.
Czy Sławomir Mentzen na tych tematach również się koncentruje w swojej kampanii?
Oczywiście, że tak, ponieważ koncentrujemy się też na pełnym aspekcie, jeżeli chodzi o cały rynek pracy, nie tylko na pracownikach, ale także na pracodawcach, bo gdyby nie pracodawcy, to pracownicy nie mieliby miejsc pracy, a trzeba też realnie podejść do kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który no, te kompetencje bardziej ma właśnie w kierunku wetowania negatywnych ustaw i tutaj Sławomir Mentzen wielokrotnie powtarzał, że będzie wetował ustawy, które będą podnosiły i utrudniały podatki, nie tylko podatki dla przedsiębiorców, bo każdy z nas płaci te podatki i one bardzo często wpływają też na to, jakie wynagrodzenia otrzymujemy i jak dużo pieniędzy w naszych portfelach pozostaje, ale też, jak pan redaktor wspomniał, dużo się koncentrujemy na kwestii bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, no bo to jest główna kompetencja prezydenta naszego kraju, czyli właśnie dyplomacja, rozmowy z reprezentantami innych krajów i tutaj też jako Sławomir Mentzen, jako nasz kandydat wyruszył na Ukrainę, był na Ukrainie, rozmawiał i poruszał temat bardzo ważny, przez co zresztą został zaatakowany przez Ukraińców na temat zbrodni wołyńskiej, tak i całej tej polityki historycznej, ale też rozmawiał z prezydentem Dudą na temat tego, jak to wszystko wygląda od środka, także do polityki zagranicznej, do podejścia bezpieczeństwa naszego kraju, no, Sławomir Mentzen podchodzi bardzo poważnie.
Andrzej Aleksiejczuk?
Sprawy Ukrainy, tak? To są sprawy, które stały się naszą, można powiedzieć, już w tej chwili codziennością, tak? I to, co w tej chwili się dzieje na arenie międzynarodowej, temat zakończenia tej wojny, jest tematem, który tak naprawdę w niewielkim stopniu zależy od nas. Nasz kraj na to nie będzie miał wielkiego wpływu, jak zakończą się rozmowy Donalda Trumpa, Rosjan i Ukraińców. My owszem, Ukraińców wspieraliśmy w tej wojnie i wspierać ich będziemy jako ludzi, jako naród. Pamiętamy o tych zbrodniach wołyńskich, które nie zostały międzypaństwowo w żaden sposób podsumowane i domknięte. I to dla nas też jest boląca rana, którą cały naród tak naprawdę wspomina. Wielki błąd Ukrainy, że do tej pory nie wypracowano modelu, w którym przecież ludzie, którzy dopuścili się tego, już nie funkcjonują na tym świecie, w większości już nie żyją. I współczesni Ukraińcy powinni odnieść się do tego ze zrozumieniem i z poszanowaniem ofiar, które w tamtych latach 40. żyły na terenie Ukrainy, Polaków i Żydów, którzy wtedy zginęli w trakcie tej rzezi wołyńskiej i wspomnieć przynajmniej ich, upamiętnić tą ofiarę.
Choć wydaje się, że coś drgnęło w tym temacie, ponieważ no, rozpoczęły się ekshumacje na Wołyniu. Zobaczymy, jakie będą tego efekty, ale wracając jeszcze do sondaży. Magdalena Biejat niewiele ponad 5%, Adrian Zandberg niewiele ponad 3%, Joanna Senyszyn niewiele ponad procent. To są kandydaci oczywiście lewicowi. Nie lepiej byłoby, gdyby był jeden kandydat, który zebrałby te wszystkie głosy?
Powiem tak, to dotyczy wszystkich środowisk politycznych. Nie tylko lewicowych, ale prawicowych również. Tam też mamy mnogość kandydatów i powiem tak, to tak naprawdę pokazuje, jaki mamy system polityczny w Polsce, że właściwie każdy, kto chce być kandydatem, tym kandydatem praktycznie został na prezydenta, tak? Co nie znaczy, że zostanie prezydentem. I to nawet pan Stanowski, redaktor przecież, tak? Pokazał, że właściwie nawet pracownikom, nawet nie to, że pracownikom, tylko zwyczajnie uczestnikom mediów, nazwijmy to, tak? Tym, bo to właściwie on medium YouTube'owe takie przedstawia, tak? Sobą. Jest to też nie jakby no do osiągalne, tak? Startowanie na prezydenta, tak? I pokazywanie też swoich poglądów i reklamowanie swojego kanału, tak? Ale moim zdaniem nie to powinno być celem. No celem powinno być jednak zmiana, w sensie zmiana, pozytywna zmiana w zakresie polityki państwa. I tu powinien prezydent być taką osobą, która jest w stanie to przynajmniej zaproponować. A większość kandydatów niestety nie jest w stanie zaproponować. Oni wszyscy opowiadają nam o rzeczach, o których tak naprawdę w kampanii prezydenckiej właściwie nie powinno się mówić, bo to nie dotyczą sprawy kompetencji prezydenta, tak? I tyle. No.
A Joanna Senyszyn z ponadprocentowym poparciem, tak, nie dziwi to pana, chyba zyskała po tych ostatnich debatach.
Joanna Senyszyn pokazała, że jest osobą też medialną, tak? Że jest politykiem z przeszłości, który pięknie się reaktywował we współczesności. I jej medialna postawa to po prostu napawa nadzieją, że w starszym wieku również można uczestniczyć w polityce i mało tego, można robić to w dosyć efektywny sposób, tak?
Myślała, że to jej duży atut, że będzie mogła porozmawiać ze swoimi równolatkami, z Donaldem Trumpem czy Władimirem Putinem.
No, jak najbardziej tutaj jakby no, panią Joannę trzeba za to szanować i jakby no dziękować za to, że ona chce jeszcze uczestniczyć w naszej scenie politycznej, no ale nie oszukujmy się, no nie jest wiodącym kandydatem.
Wracając do wiodącego kandydata Lewicy, czyli Magdaleny Biejat, to będzie jutro w Białymstoku. Przy okazji tej wizyty w Białymstoku w ubiegłym tygodniu zaproponowała, a w zasadzie rzuciła takie wyzwanie Szymonowi Hołowni, żeby spotkać się i podebatować w Białymstoku. To się jutro nie wydarzy, natomiast z tego, co słyszymy, to ci kandydaci, pani kandydatka Nowej Lewicy i kandydat Polski 2050 spotkają się w środę w Trójmieście i będą ze sobą rozmawiać.
No, jest nam przykro, że nie będzie tej debaty w Białymstoku i tym bardziej, że Szymon Hołownia też powinien być zainteresowany w swoim rodzinnym mieście przeprowadzeniem takiej debaty, no ale no, nie mamy na to wpływu jako środowiska lokalne, tak? No, my musimy akceptować to, co sztaby wyborcze ze sobą ustalą na wyższym szczeblu.
A tak, po co takie spotkanie, po co takie rozmowy kandydatów z kilkuprocentowym poparciem jednego i drugiego? Czy ma to dla kogoś jakikolwiek sens?
Powiem tak, no jeśli będziemy podchodzili do wagi kandydatów według procentów, które osiągają w sondażach, no to właściwie powinniśmy wszystkich zdyskwalifikować, powiedzieć, no po co startujecie, tak? Zostawmy sobie dwóch kandydatów i niech ci się biją między sobą. To nawet tutaj pan Mencen, tak, nie powinien startować, no bo po co, bo jestem trzecim, tak? No na tym cała rzecz polega, że wszyscy kandydaci reprezentują jakieś poglądy polityczne i te poglądy polityczne chcą po prostu na szerszym forum upowszechnić. I taka debata kandydata z kandydatem no, pozwala poznać poglądy jego i jego środowiska. Uważam, że to zawsze ma sens. To jest rozmowa zawsze.
Czy Sławomir Mencen też będzie debatował w formacie 1-1, czy raczej nie będzie takich spotkań?
Myślę, że jest to w tym momencie niepotrzebne. Tak? Mamy przed sobą ostatnie, najważniejsze tygodnie kampanii wyborczej. Sławomir Mencen ma naprawdę bardzo ważny cel, jakim jest przejechanie wszystkich powiatów w naszym kraju i to robi. Spotyka się z wyborcami, odnosząc się tutaj trochę do tego, co powiedział mój kontrrozmówca, no, Szymon Hołownia raczej nie spodziewałby się tutaj żadnej debaty w Białymstoku ze względu na to, że w Białymstoku nie wzbudzą zbyt dużego zainteresowania. Widzieliśmy, jak wyglądał wiec Szymona Hołowni w porównaniu do tego, jak wyglądał wiec, na którym miałem przyjemność przemawiać, czyli wiec Sławomira Mencena. Pokazuje tylko, że zainteresowanie Szymonem Hołownią nie tylko wynika z niskich sondaży, ale po prostu z wypaleniem się idei, znaczy może nie tyle co idei, co koncepcji, którą ten człowiek chciał reprezentować, tak? No bo jeszcze jeśli mogę się ad vocem do Szymona Hołowni i do tej debaty 1-1, to chciałbym przypomnieć, że jeszcze przed wyborami, kiedy słupki poparcia dla Szymona Hołowni były wysokie, Sławomir Mencen proponował rozmowy i debaty z Szymonem Hołownią, ale Szymon Hołownia stwierdził wtedy, że nie chce takich debat, bo są one dla niego niepotrzebne, tak? Więc jeżeli...
Później było zaproszenie w drugą stronę.
Oczywiście i zostało w taki sam sposób potraktowane. No niestety polityka jest taką również wymianą uprzejmości wobec stron, więc nie dziwmy się, że tak to wszystko się potoczyło. Ja chciałbym się jeszcze tylko odnieść do jedno bardzo ważnej rzeczy, której wcześniej pan tutaj wspomniał, co napawa mnie ogromnym smutkiem, to co pan powiedział, bo pan powiedział, że my tutaj nie mamy wpływu na to, czy ta wojna na Ukrainie się zakończy, nie mamy wpływu na to, jak to się dalej potoczy. No i to jest właśnie wynik polityki, wielu lat polityki PO-PiS-u, który doprowadził do tego, że na arenie międzynarodowej nie znaczymy nic. Więc jeśli konflikt dotyczy tak bliskiej dla nas, tak bliskiego naszego miejsca, jakim jest dla nas miejsca, tak, jakim jest Ukraina, bo jest ona bardzo blisko naszego kraju i stwierdzamy, że no nie mamy tutaj nic do gadania, to tylko świadczy o tym, że gdzieś nasza polityka międzynarodowa i nasze znaczenie na arenie międzynarodowej poszło nie w tym kierunku.
Chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię. Wydaje mi się, że dość istotną w kontekście kampanii wyborczej. Z ostatniego weekendu oficjalnie urzędujący prezydent Andrzej Duda poparł kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Jak panowie oceniacie taki ruch? Czy w ogóle wypada urzędującemu prezydentowi tak angażować się w kampanię wyborczą?
No mówiąc szczerze, pokazał Andrzej Duda, z jakiego środowiska pochodzi, tak. No, startujący na prezydenta pan Nawrocki, który miał być tym kandydatem obywatelskim, przecież też pokazał, z jakiego środowiska w rzeczywistości pochodzi, tak. Kto go popiera. Więc to, że urzędujący prezydent popiera człowieka ze swojego środowiska, tylko pokazuje, z jakiego środowiska się wywodzi, więc tutaj uważam, że żadnego błędu nie popełnia prezydent, pokazując skąd jest, tak? I pokazuje po prostu zwyczajnie, że popiera to środowisko, także to nie było tajemnicą przecież. Podwójna kadencja prezydenta pokazała dokładnie, z jakiego środowiska się wywodzi i, mówiąc kolokwialnie, czyim długopisem był przez swoje dwie kadencje.
Myślę, że nie ma tutaj nic nadzwyczajnego i każdy się tego spodziewał, także no, nie ma co robić też sensacji z tego, że prezydent, który wcześniej był wybierany ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, teraz wspiera kandydata obywatelskiego w cudzysłowie, ale wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Także...
A czy to może pomóc jakkolwiek Karolowi Nawrockiemu?
Myślę, że patrząc z takiego czysto politologicznego punktu widzenia, no to przekona tych wyborców PiSu, którzy nie do końca czuli się, że Nawrocki jest z PiSu, tak? Więc myślę, że raczej jest to utwierdzanie utwierdzonych i motywowanie elektoratu do głosu, niż przekonywanie do tego, na kogo mają głosować.
Politolodzy komentują, że Andrzej Duda wchodzi do akcji wtedy, kiedy Nawrocki ma już ugruntowaną pozycję w sondażach. Wtedy, kiedy miał kryzys, kiedy Sławomir Mentzen był bardzo blisko, wtedy Andrzej Duda nie podejmował tak jednoznacznych decyzji, jednoznacznych kroków.
Gdzieś można to zauważyć, aczkolwiek raczej mi się wydaje, że może być to część dłuższego planu Prawa i Sprawiedliwości niż sama taka czysta kalkulacja, choć nie jestem ani zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, ani też nie należę w jakikolwiek sposób do sympatyków czy sztabu, więc ciężko jest mi to oceniać. Raczej ja skieruję się w tą stronę, że to tylko utwierdzanie tego, co już dawno było.
No dokładnie. Po prostu pan prezydent pokazał, że jest uczestnikiem czynnym kampanii i wspiera swoje środowisko. To jest ewidentne.
Szanowni państwo, drodzy słuchacze, wybory prezydenckie, pierwsza tura, przypomnijmy, 18 maja. Druga tura, która prawdopodobnie będzie przeprowadzona 1 czerwca. Zachęcamy do słuchania Radia Białystok, między innymi gier politycznych, ażeby podejmować świadomie te decyzje, na kogo oddaje się swój jakże ważny głos. Są też takie narzędzia jak latarnik wyborczy, opublikowane w tamtym tygodniu specjalnie pod wybory prezydenckie. I tak spontanicznie przyszło mi na myśl, a może byśmy panowie pokusili się na zrobienie latarnika wyborczego, rozwiązanie tego krótkiego testu publicznie przed słuchaczami.
Myślę, że możemy.
Dobrze, to rozpoczynamy test dla obu z naszych gości. Zobaczymy, czy faktycznie jesteście zbieżni ze swoimi kandydatami. I jest pierwsze z pytań, które brzmi: kompetencje prezydenta w zakresie polityki zagranicznej powinny zostać zwiększone kosztem kompetencji rządu. Zgadzam się, nie zgadzam się, nie mam zdania.
Ja się zgadzam.
Ja się nie zgadzam.
Czy ta kwestia jest dla pana ważna?
Nie jest ważna, aczkolwiek zgadzam się.
Nie zgadzam się.
I czy ta kwestia jest ważna?
Jest ważna.
Dobrze. Pytanie numer 2. Osoby, które mają kilka nieruchomości, powinny płacić podatek od ich wartości, czyli podatek katastralny.
Nie zgadzam się absolutnie, jest to sprawa ważna.
Andrzej Aleksiejczuk?
Podatek katastralny w jakimś etapie nas czeka, zwyczajnie.
I zgadza się pan, czy ta kwestia jest dla pana ważna?
Zgadzam się, chociaż nie jest to najważniejsze.
Dobrze. Prezydent powinien podpisać ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców.
Tutaj to głęboki temat. Czy tą, która jest teraz, bo uważam, że jest ona niedopracowana, czy ogólnie? Uważam, że ogólnie tak. Składka powinna być niższa, wrócić do tego, co było przed Polskim Ładem, więc tak, zgadzam się.
I to jest ważna kwestia, czy nie?
Tak.
Andrzej,
no nie powinien podpisywać. No i oczywiście jest to ważna kwestia. No wiemy z jakich przyczyn, tak? No.
Tak jest. Prezydent powinien domagać się całkowitego odrzucenia Europejskiego Zielonego Ładu. Tu Szymon Popławski nie ma wątpliwości.
Może pan zaznaczyć od razu.
Andrzej Aleksiejczuk?
No, będzie odwrotnie niż kolega powiedział, więc...
Jestem ciekaw, czy choć jeden punkt będziecie mieli panowie wspólny. Unia Europejska powinna mieć mniejszy wpływ na polską politykę wewnętrzną.
Powinna mieć mniejszy wpływ.
I to ważna kwestia, jak rozumiem,
tak,
dla pana.
Uważam, że społecznie w ogóle nie powinna
I
mieć.
Tutaj na... Odwrotnie?
Znaczy powiem tak, że nie powinna mieć większego wpływu, tak?
Mhm. A czy powinna mieć mniejszy wpływ?
Właśnie o to chodzi, że nie ma tutaj tak naprawdę innej odpowiedzi.
No, może pan zaznaczyć, że nie ma pan zdania.
To znaczy nie, no zdanie mam. No, nie powinna wkraczać bardziej w sprawy wewnętrzne, więc niech będzie ta wersja, że nie powinna mieć wpływu.
Powinna mieć mniejszy wpływ?
Mniejszy, powinna mieć mniejszy Dobrze. Wpływ.
Czy to jest istotna kwestia?
To znaczy w docelowym modelu tak.
Czyli... To był ten punkt wspólny? Chyba Dobrze, tak. zanotowałem? Tak. Aborcja do 12 tygodnia ciąży powinna być legalna, niezależnie od przyczyny. Zgadzam się, nie zgadzam, nie mam.
Aborcja nie powinna być legalna.
Powinna być, czyli nie zgadza się pan, jest to bardzo ważna kwestia.
Tak.
Moim osobistym zdaniem jest, że powinniśmy chronić życie każdego człowieka.
Czyli tutaj również się pan nie zgadza.
Nie zgadzam się z tym.
I czy to jest ważna kwestia?
Ochrona człowieka jako osoby jest dla mnie ważną kwestią. Osobiście. Cieszę, że to słyszę, osobiście jako człowiekowi.
Prezydent powinien wspierać powstanie wspólnej europejskiej armii.
Nie ma, czy nie powinno w ogóle istnieć coś takiego jak wspólna europejska armia. Jest to nawiązanie do jakiejś, nie wiem, naleciałości nie PZPR-u, tylko ZSRR, więc absolutnie.
Ważna kwestia?
Tak, absolutnie, ponieważ polityka międzynarodowa i szczególnie zbrojeniowa jest dla nas bardzo ważna.
Andrzej Aleksiejczuk?
Mamy NATO.
Czyli też się pan nie zgadza?
No nie jest to, w tym momencie nie jest, dublowanie funkcji NATO jest zbyteczne.
Dobrze. Polska powinna uzależniać dalsze wsparcie Ukrainy od przeprowadzenia ekshumacji na Wołyniu.
Tak, zgadzam się. Tak. Uważam, że nie wykorzystaliśmy swojego czasu do tego, aby negocjować, co pokazują nam Stany Zjednoczone, że potrafią wynegocjować warunki dla siebie. No w polityce, jak to wspominał Dmowski, nie ma ofiar i przegranych, tylko są silniejsi i ci, którzy zyskują.
Ważna kwestia?
Tak.
Andrzej Aleksiejczuk, jak uważa?
Uważam, że sprawy moralne nie powinny być elementem szantażu polityki współczesnej, bo to są dwie różne rzeczy. Elementy moralne, które nas dotyczą, powinny być na innej płaszczyźnie pokazywane i na pewno nie powinny sprawy współczesności być uzależnione w 100% od tego, co było w przeszłości. To tak nie może być.
Możemy też zaniedbać, tak jak do tej pory zaniedbywaliśmy, pamięci ofiar, które zostały pochowane przy płotach i tak naprawdę nie mogliśmy ich nawet godnie pochować. Tak? Wielu ludzi straciło swoich bliskich, a my w żaden sposób nie podeszliśmy do tego jak racjonalnie, zdrowo podchodzący do tego naród. I jeśli mamy teraz sytuację, w której drugi naród chciałby z nami rozmawiać na temat pomocy, bo absolutnie uważam, że tu nie chodzi o kwestię moralną pomocy humanitarnej, bo to wykazaliśmy się od razu jako chrześcijanie, jako Polacy pomagając Ukraińcom, ale jako drugi naród i drugi interes narodowy powinniśmy to wykorzystywać i w tym momencie zadbać o politykę historyczną i budowanie nowych relacji z Ukrainą opartych o prawdę, jaką by pokazały nam ekshumacje na Wołyniu.
Tu jest jak pełna zgoda w kwestii tej, w której powinniśmy to poruszać w stosunkach międzynarodowych. To nie powinna być sprawa przemilczana, tak? I to jest ważne, tak? Od tego mamy ministra spraw zagranicznych, od tego mamy rząd, mamy prezydenta, żeby w każdym spotkaniu, w którym uczestniczy ze stroną ukraińską, ten temat pokazywany był jako dla nas ważny.
Ale nie możemy tego jako szantaży. Przechodzimy do kolejnej kwestii. Wszyscy mężczyźni, obywatele Polski, powinni przejść obowiązkowe przeszkolenie wojskowe. Zgadzam się, nie zgadzam się, nie mam zdania.
Obowiązkowe przeszkolenie wojskowe. Zgadzam się, ale nie jest to dla mnie ważne i tutaj pewnie odbiegać będę trochę od linii.
Dobrze, Andrzej Aleksiejczuk.
Uważam, że przeszkolenie wojskowe jest potrzebne właśnie dlatego, żeby obywatele byli świadomi, jak mają się zachować w sytuacji, której lepiej, żeby nigdy nie doszło w tym kraju, ale żeby wiedzieli. Ja mam tą, nie to, że przyjemność, ale to wspomnienie z przeszłości, kiedy przeszkolenie wojskowe dotyczyło nas wszystkich mężczyzn. No i wtedy żeśmy jakby, no rozumiem, to było może bezsensowne te dwuletnie służby wojskowe, tak? Ale to jednak pokazywało człowiekowi trochę inny świat, w którym może się zdarzyć, że trzeba będzie funkcjonować.
Czy ta kwestia jest ważna dla pana?
To jest ważne.
Pytanie było o mężczyzn. To jeszcze pewnie inne pole do dyskusji, czy również kobiety powinny uczestniczyć w takim przeszkoleniu, ale idziemy dalej. Państwo powinno budować niskoczynszowe mieszkania na wynajem. Zgadzam się, nie zgadzam się, nie mam zdania.
Państwo nie potrafi nic samemu zbudować, więc nie zgadzam się.
Ważna kwestia?
Tak.
Andrzej Aleksiejczuk?
No powinno budować.
I to pewnie ważna kwestia.
No i bardzo ważna.
Jak jeden ze sztandarowych postulatów lewicy
ale
w tych wyborach.
To też logiczne, tak? Bo to przecież młodemu pokoleniu. Kto młodemu pokoleniu jest w stanie udostępnić mieszkanie na start? No przecież nie deweloper, który potrzebuje biznes robić, a młode pokolenie nie ma zdolności kredytowej.
Wartości chrześcijańskie powinny być podstawą polityki społecznej państwa. Zgadzam się, nie zgadzam, nie mam zdania.
Tak. Wartości chrześcijańskie są tak jakby budulcem współczesnych wartości w ogóle politycznych, tak, cywilizacji europejskiej, także jak najbardziej nie odbiegałoby to w ogóle od tego, co jest od wielu, wielu lat.
Ważne?
Tak. Znaczy, w sensie, no dobrze, już pan zaznaczył, to dobra.
Mówiąc o wartościach chrześcijańskich, również się zgadzam, ale nie wartości kościelne, tylko tak naprawdę chrześcijańskie, które wynikają z Ewangelii. Wprost z Ewangelii.
Czyli również kościelne, bo one też wynikają z Ewangelii.
No mają taką nadbudowę momentami, że z Ewangelią niewiele mają wspólnego czasami, ale to może nie ten...
To nie, nie, te, nie może ten, nie ten
moment,
temat,
nie ten moment,
ale
jest, żeby to, nie jakby to
ale rozumiem, że zgadza się pan z tym, tak?
Zgadzam
Przyjmijmy,
się.
Że zgadza się pan, zgadzam czy jest się. To ważne?
Jest to ważne.
Dobrze. Należy obniżyć koszt kredytów, nawet jeśli grozi to wzrostem inflacji. Możemy odwrócić teraz kolejność odpowiedzi.
Obniżyć koszt kredytów.
Nawet jeśli grozi to wzrostem inflacji.
Powiem tak. Wszystko musi mieć uzasadnienie ekonomiczne. Co znaczy obniżyć? Kto za to zapłaci, tak? Przecież musimy patrzeć na to, że budżet mamy zadłużony potężnie, tak? I tak naprawdę przecież tylko jedynym źródłem dopłaty do kredytu może być budżet, tak? No, no to skąd wziąć na to pieniądze, tak? Na obniżenie tych kredytów, tak? Co to spowoduje? Jaki cel jest?
Nie zgadza się.
Nie zgadzam się. Tak.
Ważna kwestia?
No niekoniecznie, to nie jest najważniejsza rzecz, która dotyczy państwa.
Ja się odniosę tak. Kredyty są w wielu sytuacjach w tym momencie wręcz lichwiarskie i banki to rzeczywiście i korporacje zagraniczne to wykorzystują, aczkolwiek tak jak mówię, no nie stać nas na to, żeby dofinansowywać jakkolwiek coś z budżetu państwa, który i tak jest no już przeciążony maksymalnie, dlatego ja tutaj uznam, że nie mam zdania.
Okej. Okay. Proponuję, żebyśmy troszeczkę przyspieszyli, bo jeszcze mamy kwestie polityki międzynarodowej i Ukrainy i Rosji, więc tylko proszę teraz o odpowiedzi bez komentarza. Wszystkie szczepienia powinny być dobrowolne. Zgadzam się, nie zgadzam się, nie mam zdania.
Dobrowolność szczepień jest bardzo ważna, więc tak.
Nie.
Ważna kwestia?
Nie jest najważniejsza.
Wszystkie szczepienia. Ochrona wolności słowa w internecie jest ważniejsza niż przeciwdziałanie dezinformacji.
Zgadzam się.
Też się zgadzam z tym.
Ważne kwestie?
Nie.
To też nie jest najważniejsze.
Prezydent powinien podpisać ustawę, która odbiera 800+ niepracującym osobom z Ukrainy.
Oczywiście. Poszerzyłbym nawet, że w tym momencie nie stać nas na utrzymywanie dwóch narodów. Więc...
Ważna
Ale dobra, ważna, dobra.
Jaka idea była stworzenia tego 800+ dla niepracujących osób z Ukrainy? No jeśli oni tam nie mają do czego wrócić, ja bym tego jeszcze nie robił w tym momencie.
Czyli nie zgadzam się. Ważna kwestia? Czy są...
To nie jest najważniejsza kwestia.
Edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowym przedmiotem szkolnym.
Nie zgadzam się.
Jaka edukacja?
Edukacja zdrowotna.
Zdrowotna powinna być.
Czy ważna kwestia?
No nie najważniejsza.
Trzy ostatnie pytania. Uznanie wszystkich dotychczasowych nominacji sędziów za legalne leży w interesie państwa, niezależnie od sporu wokół ich powołania.
O matko, jest to tak szeroki temat, ciężko. Uznanie wszystkich dotychczasowych nominacji sędziów za legalne leży w interesie... Na pewno w interesie państwa leży to, aby zlikwidować chaos, czyli doprowadzić do resetu konstytucyjnego, co wnosiła Konfederacja, i na nowo zbudowanie czegoś, więc no, ja nie mam zdania tutaj w tym temacie, bo to zdanie jakkolwiek nie opiera się o to, co mam.
Ład prawny jest podstawą funkcjonowania państwa, więc tak naprawdę uporządkowanie tego jest ważne dla państwa.
Czyli należałoby uznać wszystkich dotychczasowych sędziów?
No uważam, że tak, bo inaczej nie wybrniemy z tego w żaden sposób, jeśli będą sędziowie lepsi, gorsi.
Sędziowie, neosędziowie i tak dalej. Czy zgadza się pan z tym? Czy to jest ważna kwestia?
To jest ważne. Ład prawny państwa jest jedną z najważniejszych kwestii.
Polska powinna wprowadzić podatek od cyfrowych gigantów, międzynarodowych firm prowadzących w internecie działalność skierowaną do polskich użytkowników.
Międzynarodowych firm, tak? Ale
tak
mówimy
jest.
Tutaj.
Od cyfrowych gigantów.
Nie zgadzam się, bo jestem. Ogólnie rzecz biorąc, i zgadzam i się nie zgadzam, również bym raczej tutaj znaczył nie mam zdania, ze względu na to, że międzynarodowe firmy również z Polski, tak? No bo nie widzę tutaj, że to
nie
są
ma pan firmy zdania.
Zagraniczne. Nie, nie ma.
Dobrze, Andrzej Aleksiej.
My płacimy podatki, a czemu oni mają ich nie płacić?
Się pan? No, jest to ważna kwestia.
No oczywiście, i to jest ważna kwestia.
Migranci próbujący przekroczyć granicę poza przejściami granicznymi powinni być odsyłani z powrotem.
100% się zgadzam.
Ważna kwestia?
Tak.
Też się zgadzam z tym.
I czy jest to ważna kwestia?
To nie jest najważniejsza kwestia, ale tak powinno być.
Dobrze, ostatnie pytanie. Prezydent powinien zawetować ustawę wprowadzającą związki partnerskie osób tej samej płci.
Ładno, zgadzam się.
Ważna kwestia?
Tak.
Uważam, że nie jest to najważniejsza kwestia, ale też nie jestem zwolennikiem tych związków.
Czyli? Nie mam zdania, czy...
Nie mam zdania, niech to będzie.
Dobrze. Szanowni państwo, to teraz zerknijmy na to, jakie są wyniki. Szymon...
U pana może być bardzo kontrowersyjny.
Szymon Popławski z Konfederacji w 94% zgadza się z Grzegorzem Braunem. W 91% zgadza się ze Sławomirem Mentzenem, więc kandydat jest tutaj na wysokiej pozycji. Natomiast ciekawie prezentują się wyniki Andrzeja Aleksiejczuka, u którego najwięcej odpowiedzi jest zbieżnych z Szymonem Hołownią w 70%. Na drugim miejscu jest pan Marek Woch, 67%. Na trzecim miejscu Karol Nawrocki, 59%. 57 Marek Jakubiak i dopiero piąty jest Adrian Zandberg, kandydat lewicowy w 56%. Wspólne poglądy z panią Magdaleną Biejat zgadzacie się w 51%.
No to sam pan redaktor widzi, że jestem świadomym wyborcą. Prawda? Mam na wszystko swoje zdanie, a nie partyjne.
Zachęcamy państwa również do tego, żeby taki latarnik sobie przygotować, wykonać. Jest to ciekawe narzędzie, które sugeruje pewne wybory, choć jak widać nie zawsze nawet działacze danego ugrupowania zgadzają się ze swoimi liderami, ale to może właśnie jest też piękne. W polityce przechodzimy do spraw międzynarodowych. Rozmowy Donald Trump, Wołodymyr Zełenski podczas uroczystości pogrzebowych w Watykanie. Ta rozmowa trwała około 15 minut, ale czy to jest ważny punkt w kierunku osiągnięcia pokoju za naszą wschodnią granicą? Czy ta rozmowa może nas do czegokolwiek przybliżać i przynieść jakiś przełom?
Myślę, że tutaj jest to raczej wyraz już takiego troszeczkę zaniepokojenia i takiego zniechęcenia Donalda Trumpa do polityki Władimira Putina, ze względu na to, że wiemy, jak to się potoczyło, gdzie delegat amerykański rozmawiał z Rosjanami, a zaraz potem doszło do bombardowania. Sam Donald Trump miał rozwiązać konflikt w 24 godziny, co mu nie wyszło, jak widać, więc sam Donald Trump będzie teraz mocno na to naciskał. Niestety Rosja nie jest w żaden sposób skora i nie chce doprowadzić do pokoju. Im zależy na wojnie, zależy na tym, żeby dalej tę wojnę prowadzić. I wydaje mi się, że te rozmowy, mam nadzieję, bo uważam, że pokój na Ukrainie jest potrzebny, ale uważam też, że bez Amerykanów jest to nie do osiągnięcia, dlatego dobrze, że Donald Trump rozmawia. Ale czy to coś przyniesie? Ciężko jest naprawdę w tej sytuacji.
Nie wiemy, o czym rozmawiali politycy. Dokładnie. Ciężko więc też przewidzieć skutki tych rozmów, ale czy faktycznie mogą mieć one jakieś znaczenie?
To właśnie pokazuje, jakie tak naprawdę persony w polityce międzynarodowej mają wpływ na to, co się będzie działo w najbliższym czasie na Ukrainie. I to są tak naprawdę trzy państwa, tak? Dwa państwa już ze sobą rozmawiały. Co się będzie działo z trzecim państwem, okaże się. Także my też nie budujmy takiej retoryki, że Polska ma na to jakiś wpływ, bo fizycznie my tego wpływu nie jesteśmy w stanie osiągnąć i może lepiej nawet, bo będąc stroną tego konfliktu możemy się znaleźć niechcący po niewłaściwej stronie, a to nie jest sprzyjające w naszej sytuacji tutaj geograficznej, tak? Naszego regionu.
Jak z waszym zdaniem mogłaby wyglądać ta umowa pokojowa? Mówi się coraz częściej, oczywiście podkreślają to Rosjanie. Powiedział to też Donald Trump. Ukraina tego jeszcze nie deklaruje, ale no, rozmowy są takie, że raczej Ukraina będzie musiała oddać przynajmniej Krym.
Raczej ktoś, kto podchodzi zdroworozsądkowo do geopolityki i patrzy na to, jak wygląda cały przebieg wojny na Ukrainie, raczej się nie spodziewał, że Ukraina zakończy ten konflikt zwycięska, wyjeżdżając na białym koniu i mając wszystko, co miała do tej pory. Niestety, co jest niezgodne z prawem międzynarodowym i jest czymś złym, czego nie można w żaden sposób zanegować, to jednak musimy się spodziewać tego, że Ukraina będzie musiała coś poświęcić dla dobra swoich mieszkańców i do tego, żeby ten pokój w jakikolwiek sposób zaprowadzić, choć uważam, że niekoniecznie musi się to wiązać tylko i wyłącznie z Krymem, a możliwe, że będzie coś więcej jeszcze trzeba dla tych Rosjan oddać, ponieważ Rosjanie stawiają twarde negocjacje, tak? A wiemy, że polityka Donalda Trumpa, po tym w jaki sposób się wypowiada i w ogóle co robi, powojenna, tak? Jeśli do tego jakiego pokoju dojdzie, na pewno Stany Zjednoczone będą chciały doprowadzić do resetu, tak, tych kontaktów z Rosjanami, doprowadzenia do tego, żeby te kontakty były ponownie tak, jak były przed wojną i myślę, że kraje zachodnie zrobią to samo. Do czego to doprowadzi? Już tylko ad vocem doprowadzi to do tego, że jako Polacy zostaniemy tutaj tylko i wyłącznie przy wsparciu tej flanki wschodniej, bo kraje zachodnie pójdą tak samo jak Stany, czyli też będą chciały resetować te kontakty z Rosją, a my będziemy musieli się uporać z tym, że oni są naszym najbliższym sąsiadem.
Czy taki rozejm, kiedy to Ukraina będzie musiała oddać część swoich ziem w dłuższej, być może kilku, być może kilkunastoletniej perspektywie, nie rozzuchwali Rosjan, nie doprowadzi do tego, że będą próbowali rozglądać się w innych kierunkach, między innymi w stronę Polski czy też państw bałtyckich?
poprzez tą agresję na Ukrainę Rosja stała się krajem nieprzewidywalnym. Tak? To pokazało, że tak naprawdę nie możemy być w 100% pewni, jak będzie się zachowywała polityka rosyjska w odniesieniu do krajów sąsiednich w najbliższym czasie po doświadczeniach tej wojny, która jest obecnie. To, że my postawiliśmy wszystko na jedną kartę i na jednego naszego sojusznika, który okazał się w tym momencie nie mniej nieprzewidywalny aniżeli Rosja, to to widzimy w tej chwili pod postacią prezydenta Trumpa, który tak naprawdę politykę międzynarodową wywrócił w tym momencie na lewą stronę. Tak? I to jest problem, bo do końca Polska nie jest w stanie poradzić sobie z wyborem tego sojusznika kluczowego, na którego żeśmy w tym momencie postawili na Stany Zjednoczone, tak? Które się okazały nieprzewidywalne. One się wynoszą z Europy w kierunku Pacyfiku. I tam będzie chyba ich główny teatr ich polityki. Natomiast my, nie oszukujmy się, jesteśmy w tym momencie na peryferiach, ale jesteśmy na styku z państwem, które jest nieprzewidywalne. I to jest nasz problem. I z tym będzie musiał się problemem zmierzyć między innymi nowo wybrany prezydent. I będzie musiał sobie umieć wybrać odpowiednie narzędzia, żeby rozmawiać ze wszystkimi, którzy będą gotowi być naszymi sojusznikami.
Stanowcze nie dla rosyjskiego imperializmu wybrzmiało w exposé szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego w ubiegłym tygodniu w Sejmie. Krótki cytat: nigdy więcej nie będziecie tu rządzić ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Tallinie czy w Kiszyniowie. Mało macie ziemi, 11 stref czasowych i wciąż wam mało, mówił Radosław Sikorski. Te słowa, chyba trudno się z nimi nie zgodzić, z takim nawoływaniem i takim protestem przeciwko działaniom Rosji, tylko czy my mamy jakikolwiek wpływ na to?
Absolutnie nie mamy, bo tak jak już wspomniałem na samym wstępie, to jak się odnosiłem tutaj do osoby, z którą rozmawiam, to szczerze powiedziawszy nie mamy żadnego znaczenia w tym momencie na arenie międzynarodowej i to jest problem od wielu lat, który został budowany przez to, w jaki sposób budowaliśmy naszą politykę zagraniczną. I teraz osoba tak wysoko postawiona w państwie, wychodząca, mówiąca stop rosyjskiemu imperializmowi, zgodzę się, tak, jak najbardziej, ale takie buńczuczne słowa mówiące o tym, że nigdy więcej nie zabierajcie, że będziemy z nim walczyć, to jest troszkę tak jak na takiej zasadzie jak Szymon Hołownia mówiący o tym, że będzie wciskał Putina w ziemię, tak? No to nie ma większego sensu, bo nie mamy do tego żadnych narzędzi. My powinniśmy w tym konflikcie przede wszystkim zachowywać nasz interes i pamiętać, że to nie jest nasza wojna. I tyle.
Jak powinniśmy zachowywać się w tym konflikcie?
Znaczy zachować przede wszystkim zdrowy rozsądek. To, co kolega mówił tutaj o naszym marszałku Sejmu, który tak się wyraził, no to też to były słowa niepotrzebne, tak? Bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie niczego jako podmiot w tej kwestii zmienić w tym momencie, w którym się znajdujemy, w tej geopolityce, w której się znajdujemy, tak? Także i zdania ministra spraw zagranicznych uważam też nie są koniecznie potrzebne w tym momencie wypowiadane w ten sposób, bo to nie zmienia naszych sojuszy. Więc właściwie czemu to służy? To propagandowo tak naprawdę niczego nowego nie buduje, tak? A my potrzebujemy polityków, którzy są w stanie w tej trudnej sytuacji obecnej budować coś nowego. Bo to już NATO nie będzie tym samym NATO, które było, tak? To będzie nowy twór na nowe czasy i w tych nowych czasach ten prezydent będzie musiał się umieć znaleźć i minister spraw zagranicznych będzie musiał współpracować z prezydentem.
To tak? Jest, jeszcze tylko się odniosę, to jest taka manipulacja wyborcza, ponieważ wiemy o tym, że w tym momencie bardzo mocno społeczeństwo polskie wchodzi w tą bardziej konserwatywną, tą bardziej proobronną stronę, więc te expose miało pokazać, że Koalicja Obywatelska w tą samą stronę idzie, a przypomnijmy, że jeszcze niedawno, kiedy nie rządzili, kiedy byli w opozycji, tak naprawdę negatywnie odnosili się do każdych wydatków dotyczących polskiej obronności, w tym też budowy zapory na granicy z Białorusią, tak? Więc nagle im się to odmieniło tylko i wyłącznie dlatego, że są wybory. I to jest problem.
To, co możemy, aby wzmocnić naszą pozycję i nasze bezpieczeństwo, to po prostu się dobrze przygotować na obronę ewentualną. Po to jest między innymi projekt Tarcza Wschód i o tym jeszcze chciałbym przez ostatnich kilka minut porozmawiać, bo w ubiegłym tygodniu marszałek województwa spotkał się z kilkoma przedsiębiorcami z naszego regionu i na tym spotkaniu omówiono właśnie możliwości włączenia podlaskich firm w realizowanie tejże inwestycji, budowy Tarczy Wschód. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby przy tych wszystkich przetargach publicznych, które są raczej obowiązkowe, włączyć podlaskich pracodawców i żeby to oni budowali niektóre elementy Tarczy Wschód i żeby te pieniądze, które mają tu trafić, zostały w naszym regionie?
Uważam, że to jest bardzo rozsądne, tak, że pracodawcy, ja jako pracownik nie jestem wrogiem pracodawców i uważam, że tutaj u nas w naszym regionie, który jest pokrzywdzony tym właśnie, że jesteśmy pozbawieni przemysłu, tak naprawdę jesteśmy częściowo zacofanym regionem w stosunku do poziomu rozwoju przemysłowego innych regionów naszego kraju i to jest wielka wartość dodana. Jeśli by faktycznie z tych 10 miliardów złotych, które będą w tej tarczy wschód uczestniczyły w budżecie, jeśli tu miejscowe firmy będą mogły zauczestniczyć w przerobieniu częściowo, przepracowaniu i wykonaniu jakichś robót, które są w stanie wykonać i te pieniądze na naszym tutaj rynku zostawić, tak? Bo w części też i pracownicy będą beneficjentami tego, jako zwyczajnie pracownicy tych pracodawców. Tak?
A jest to o co walczyć z tych 10 miliardów, o których pan wspomniał, 2,5 ma trafić do województwa podlaskiego.
Uważam, że jeśli jest taka możliwość, jest to legislacyjnie możliwe, to jak najbardziej polski kapitał powinien być w polskich rękach. Także więc jeżeli mamy szansę i możliwość, aby budować to polskimi siłami i polskim kapitałem, to róbmy to. Ale, bardzo ważne ale, nie wierzę w te wszystkie rzeczy, które mówią w tym momencie politycy związani z podlaską sceną, bo przypomnijmy, że przejście graniczne z Białorusią do tej pory jest zamknięte. Miało być otwarte, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. To zabija polskich przedsiębiorców i nagle pojawia się propozycja z ich strony przed wyborami, że działajmy z polskimi przedsiębiorcami, załatwmy to, co jest do załatwienia, czyli otwórzmy tą granicę, pomóżmy dla naszych przedsiębiorców, którzy już umierają pod względem ekonomicznym, ze względu na to, że na sąsiednim województwie te granice są, przejście graniczne jest otwarte i w końcu zróbmy coś, co było obiecywane od dawna, a nie udawajmy, że pomagamy przedsiębiorcom, a tak naprawdę kończymy tylko i wyłącznie na tym, że sobie gadamy, a nic za tym nie idzie.
Jestem zdania, że prywatni podlascy przedsiębiorcy powinni mieć w tym udział. Będziemy zabiegać o takie rozwiązanie, które będą dla regionu jak najkorzystniejsze, tak mówił marszałek województwa Łukasz Prokorem po tym spotkaniu z przedsiębiorcami. No właśnie, to gdzie zabiegać? W rządzie? Trzeba takie rozmowy prowadzić, chyba tak.
Powiem tak, wszędzie trzeba rozmawiać, tak? Jeśli tak naprawdę na szczeblu rządowym, to co kolega mówi o granicy, to jest prawda, bo nie tylko pracodawcy cierpią, ale cierpią te miejscowości, w których mieszkają mieszkańcy, którzy w strefie przygranicznej byli pracownikami tych pracodawców, byli uczestnikami tego ruchu granicznego. To wszystko zostało im odjęte, tak? Ale jednocześnie takie same przejścia graniczne funkcjonują dwa w sąsiednim województwie i tam to jest możliwe, więc uważam, że też nasze przynajmniej jedno przejście graniczne powinno zostać uruchomione po to, żeby te nasze miejscowości odżyły, bo to chodzi o miejscowości, o ludzi, którzy tam żyją, nie tylko przedsiębiorców.
I na tej kwestii kończymy dzisiejsze Gry Polityczne. W studiu Polskiego Radia Białystok gościliśmy Andrzeja Aleksiejczuka z Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Szymona Popławskiego z Konfederacji. Dziękuję.
Dziękuję, miłej i słonecznej majówki wszystkim życzę.
Włączamy się do tych życzeń. Adam Janczewski, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.